Witamy serdecznie ze studia na Florydzie. Eunika Chojecka, pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witamy, przypominamy, że tu niedawno była szósta, a teraz minęła siódma.
Dokładnie. Ale jesteśmy w dobrych nastrojach. Reżyserka również w Polsce, w Lublinie. Słyszeliśmy.
A czekaj, musimy pewną rzecz zrobić. Sędzia Zaręba powiedział nam wczoraj, kiedy będziemy mogli mówić to, co myślimy i kiedy będzie tam wolność słowa, taka jak w Konstytucji.
Kiedy?
Bilety, tanio, tanio, bierzcie, bilety, sprzedajemy. No ale zaraz. A jakby tak zrobić promocję? I że za darmo.
I bez biletów tym razem.
Przecież bez biletów to wtedy paragrafy, prokurator i sędzia. Sprzedajemy bilety, ale dzisiaj w promocji darmo. No i co sędzia Zaręba zrobi na taki dykt?
Dla tych widzów, którzy nie wiedzą, o co chodzi, chodzi o to, że wczoraj pastor Paweł Chojecki został prawomocnie skazany w procesie między innymi za obrazę uczuć religijnych i sędzia właśnie, pan Wojciech Zaręba, odrzucił takie tłumaczenie obrońców pastora, że Sąd Najwyższy w sprawie Nergala uznał to, że tam były bilety sprzedawane na jego imprezie, na której rzekomo zostały te uczucia religijne obrażone. No i wtedy to nie jest przestępstwo, a u nas jest za darmo oglądanie, więc jest przestępstwo.
No to już takie mamy w Polsce przestępstwa. No. Idziemy
mamy,
dalej.
Takich
ale bilety sprzedane, pani prokurator chyba też już wie o tym, bilety sprzedane, promocja dzisiaj za darmo, czyli możemy wreszcie mówić to, co chcemy według sądu. No najjaśniejszej, właśnie nie wiem, czy najjaśniejszej, no ale Rzeczpospolitej to na pewno.
My też o sądach dzisiaj więcej powiemy i o wolności słowa. Wciąż ten temat na tapecie, bo wczoraj twój wyrok w twoim procesie, ale też Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej też się wypowiedział właśnie w poniedziałek.
Na, że to sądownictwo coś nie bardzo.
Na temat polskiego sądownictwa, że ta reforma z 2019 roku jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Czy uważasz, że to jak w jakiś sposób wpłynie na twój proces? On już jest
myślę, że w Polsce
skończony, ale wczoraj w programie razem z twoimi obrońcami...
No właśnie, czy skończony, to jeszcze tam nie będziemy wyrokować. Tu.
A, czyli jeszcze...
Nie, no to tam obrońcy mają różne pomysły.
No ale będziemy... na pewno były wspomniane trybunały europejskie, trybunały międzynarodowe i on się wypowiedział w tym samym dniu, co wyrok w twoim procesie, że polskie sądownictwo działa niezgodnie z prawem Unii Europejskiej.
Ogólnie sytuacja jest taka, że oczekujemy od polskich sądów sprawiedliwości, a nie od europejskich, jakichś marsjańskich, kosmicznych, czy jeszcze jakichś innych. Oczekujemy sprawiedliwości od polskich sądów. Ale sytuacja jest taka, podobna troszeczkę do Izraela w czasach Jezusa i apostołów. Jeśli byście sobie czytali Ewangelię i Dzieje Apostolskie, no to zobaczylibyście, że tam naparzanka wewnątrz Izraela jest potężna. Jest potężna. Są dwa wielkie stronnictwa faryzeuszów i sadyceuszów. Przecież kiedy sądzą apostoła Pawła, to w pewnym momencie musi wejść armia rzymska, żeby wyrwać pomiędzy nich apostoła Pawła, bo mało go nie rozszarpią. Jedni mówią, to nasz, drugi to nie nasz i różne takie rzeczy. I apostoł Paweł, choć był Żydem, bardzo takim, można powiedzieć, patriotycznym, mówił, że nawet swoje zbawienie byłby gotów oddać za zbawienie swojego narodu, czyli zobaczcie, poszedłby do piekła za swój naród, inaczej mówiąc, chociaż wie, że to już jest niemożliwe, bo kiedy Jezus go uratował, jest zbawiony na zawsze,
ale jaki to ma związek?
A ma taki związek, że kiedy on stanął przed sądem, to zaczął się, i wiecie, Żydów w tym czasie nienawidzących w dużej części Jezusa, a potem jego uczniów. No zobaczcie, jak ta historia 2000 lat minęła, a my to tak, że tak powiem, ciągle w tym samym momencie. No, uczniowie Jezusa dalej są znienawidzeni także przez wymiar, czy niedomiar, czy jakoś tam, no wiecie, o co chodzi. I kiedy no, z niesprawiedliwym sądem miał do czynienia, no to odwołał się do okupacyjnego Rzymu, nie? Że mówi, że jemu jako obywatelowi, oprócz tego, że był Żydem, obywatelem żydowskiego narodu i państwa, no to też był obywatelem rzymskim i mówi, przysługuje mi prawo odwołania do Rzymu.
I ty widzisz, i się odwołał. Widzisz na przykład te, Trybunały Międzynarodowe, jak... Rzym wtedy.
Coś podobnego, tak. No, okay. Moja konsekwentna linia jest taka od wielu, wielu lat, gdzieś od 20 przynajmniej, kiedy ten temat wszedł na tapetę wejścia do Unii Europejskiej. Ja mówię, że no, to jest coś takiego jak budowa Imperium Rzymskiego czasów Jezusa i apostoła Pawła. Także analogia jest praktycznie pełna.
Ja jeszcze wspomnimy o tym, co się dzieje w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale chcieliśmy powiedzieć o tym, na jaki temat wypowiedział się Mateusz Morawiecki, bo on z kolei w przeddzień wyroku w twoim procesie, w niedzielę, w swoim podcaście...
No znaczy, znał wyrok, sugerujesz? To ja bym się nie zdziwił.
Czy znał wyrok, to nie wiemy, ale
no, nie
na
wiemy,
pewno
ale się,
wypowiedział się,
nie dziwisz.
Się w temacie wolności słowa i on to mówił w kontekście, co prawda, przynajmniej tak twierdzi, marszu 4 czerwca zorganizowanego przez Platformę Obywatelską.
A tam był jakiś sąd na temat wolności słowa na tym marszu?
No tam były na pewno hasła...
Kochać PiS.
Właśnie takie przeciwko, antyrządowe można powiedzieć.
Mniej kochać PiS.
No i Mateusz Morawiecki
nie dziwi mnie to
w swoim niedzielnym podcaście powiedział, że śmieszy mnie trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele, wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski i tak dalej, i tak dalej.
No tu, jeśli ci mogę wejść słowo, myślę, że z obu stron są stare lisy.
No, no przecież Morawiecki
właśnie chciałem powiedzieć.
Był doradcą Donalda Tuska.
No wiem, czasu. Dlatego mówię, że stare lisy siedzą w rzeczywistości. No Morawiecki jest troszeczkę, mówię o młodym Morawieckim, zaraz powiem jeszcze troszkę o starszym, jest z młodszego pokolenia, ale tak jak powiedziałeś, z kurnika, czy lisownika Tuska.
No już Jarosław Kaczyński młodszy nie jest.
Młodszy nie jest. Także zobaczcie, im można mówić stare lisy, a na przykład jak my powiemy chlew świński, to już zaraz jakiś usłużny tu tego powie, że nie można, nie? Zobaczcie, no jedne, to jest dyskryminacja zwierząt. Ja bym tu normalnie jakiś może obrońcy zwierząt by jakiś tu donosik złożyli, no to tam... Bo wiecie, teraz człowieka to tam skazać, zabić to można, ale jak się tam krzywdę zwierzętom robi, oczywiście ja bardzo kocham zwierzęta i 3 psy miałem, opiekowałem się nimi do śmierci i tak dalej. Także tu mówię, że absolutnie jestem za.
Ale zostawmy zwierzęta, stare lisy.
Weszliśmy tam do kurnika, tam jeszcze taki film, on wrócił. No to może tam kiedyś dokleimy. W każdym razie rozwijam ten wątek, że w dzisiejszym społeczeństwie można zgnoić, zniszczyć człowieka i ludzie tak z obojętnością przejdą koło tego, a no tragedia na przykład tam tuńczyka to jest poważna sprawa.
Chodzi o marsz 4 czerwca, przynajmniej tak deklaruje Mateusz Morawiecki i w tym kontekście powiedział w podcaście: ja oczywiście nie mam nic przeciwko swobodnej manifestacji poglądów, niezależnie od tego, jakie kto ma. Na tym polega piękno demokracji, że każdy ma tę swobodę i nawet ostrzejsze formy wyrażania tych poglądów uderzające w rząd, w to, co robimy jako drużyna Prawa i Sprawiedliwości, również nie budzą jakiegoś mojego istotnego oburzenia. Tak stwierdził Mateusz Morawiecki.
No,
no i pytanie
głos,
właśnie,
nie?
Czy bo Morawiecki, panie... może na początku, czy Morawiecki nie wie o twoim procesie, jak uważasz?
No jak nie wie, jak wie. Przecież nawet był wniosek, żeby go na świadka powołać. Także oczywiście, że oni wszyscy wiedzą, Duda również wie doskonale. Także tę ewentualność, że oni tam niby nie wiedzą, tak myślą, że żyją w takiej demokracji, że jest taka wolność słowa, że każdy Polak może mówić, co myśli.
No to jak w takim razie właśnie żyć w takim...
Mamy konstytucję, że to są bajki. Oni doskonale wiedzą,
dualizm,
co robią.
Z jednej strony on deklaruje, że jest za wolnością,
co, będziemy
za pluralizm,
się psychiatrów bawić?
A z drugiej strony przecież wie, jak jest.
No właśnie to jest, od tego chciałem właśnie rozpocząć. Zobaczcie, ci politycy mówią nam piękne słowa. I tak powinno być, jak oni mówią. Mhm. Jezus, kiedy słuchał faryzeuszy, możecie zobaczyć w Ewangeliach, to mówił, słuchajcie tego, co mówią, bo oni dobrze, jeśli cytują Słowo Boże Starego Testamentu, to oni dobrze mówią. Tylko problem, że oni go ani nie rozumieją, bo Mesjasza nie umieją rozpoznać, ani nie stosują. Czyli mówią, nie kradnij, a sami kradną. Mówią, nie mów fałszywego świadectwa, czyli nie kłam, a sami łżą na potęgę, nie? Mówią, nie cudzołóż, a sami chodzą do prostytutek. No to ta scena z Ewangelii Jana, kiedy przyprowadzają prostytutkę, no i mówią, żeby ją kamienować, nie? A Jezus tam im pisze, no który z was tam nie chodził, nie? To już pusto, nie? Także mamy dokładnie taką samą sytuację, jak w czasach faryzejskich, że nasi politycy to faryzeusze, którzy ładnie mówią, którzy deklarują bardzo takie gładkie formułki, prawdziwe w sporej części, ale absolutnie ich nie stosują. Czyli zwykły lud żyje w ucisku, żyje w ciemnocie, w zakłamaniu, a ci im tylko opowiadają, jak to w Polsce jest dobrze. No ale toż ja wiem, jak w Polsce jest dobrze, jeśli chodzi o wolność słowa. Cztery lata mnie po sądach i prokuraturach włóczą za wolność słowa. Jeszcze sędzia Zaremba, to przynajmniej tyle, powiedział, że w całej tej sprawie, raczej skandalu i hańbie, nie ma ani jednego merytorycznego argumentu. Czyli ja nie powiedziałem żadnej nieprawdy, żadnej jakiejś...
Nie jesteś skazany za treść tego, co
żadną,
powiedziałeś.
Właśnie, jeśli chodzi o treść tego wszystkiego, co mówiłem, to wszystko jest dobre i można mówić.
Ale tylko o kultura jest...
Kultura słowa.
Kultura
właśnie... słowa. No to nie słuchaj, jak ci się kultura nie podoba.
Za tę kulturę słowa na początku groziło ci 5 lat więzienia. Takiej mamy... kodeks karny, że za kulturę słowa może grozić 5 lat i możesz
tak
siedzieć w więzieniu z przestępcami 5 lat.
Tak przynajmniej sędzia Zaremba stwierdził, że tu tylko ta kultura słowa jest, że tak powiem, według niego przedmiotem tej rozprawy. No ja bym tam troszkę powiedział, że może raczej sukces naszej telewizji, to, że wy, nasi kochani widzowie, jesteście z nami, to ja przez to jestem, znaczy rozumiecie, ja do was nie mam pretensji, bo sam tego chciałem, żebyście słuchali tego, co mamy do powiedzenia. Mówiłem wam różne trudne, ale prawdziwe rzeczy, zarówno ze świata polityki, historii, kultury, o których tam może w mediach pisowskich to byście nigdy nie usłyszeli, ani w żadnych innych. I mówiłem wam też prawdy Biblii. I to ich najgorzej boli.
Ale
to ich najgorzej boli.
Spodziewałeś się, że będziesz miał proces?
Nie.
Nie spodziewałeś się?
Proces, jak wszyscy widzą, jest kuriozalny, że tam nie ma niczego, nie? Nie wiem, czy mamy taki slajd pokazujący materiał dowodowy z tego procesu. Nie? No bo proces ma pewne reguły i no, przynoszą jacyś tam oskarżyciele czy prokurator przynosi materiał dowodowy i na podstawie tego materiału dowodowego tam się cała sprawa znajduje.
No, materiał dowodowy to było spisanie...
Materiał dowodowy,
macie
tutaj... Tu już redakcja też wyróżniła wam flamastrem, żebyście zobaczyli tytuły plików, które zostały przedstawione jako materiał dowodowy. Ja nie będę wam czytał, bo to są naprawdę bardzo brzydkie, antysemickie określenia, bardzo takie perfidnie atakujące konkretną osobę, a nie jakiś tam system teologiczny, czy filozoficzny, czy jakąś tam wielką grupę ludzi o odpowiednich poglądach. To są nienawistne rzeczy.
Można powiedzieć antysemickie również.
Antysemickie, nienawistne w stosunku do mnie. I prokurator Rzeczpospolitej, sędzia, jeden i drugi, bo już tam jakiś taki na K, czekaj, jak on tam, Klimkowski, tak, dobrze?
Andrzej Klimkowski, tak, sędzia teraz, sądu pierwszej instancji.
Teraz sędzia Zaremba. Oni nie widzą tego, że materiał dowodowy jest przestępstwem, nie? i że tu o żadnej obrazie nie ma mowy tych ludzi, tylko to jest no, ktoś, kto tak podpisał te materiały i przyniósł je do sądu, no to on popełnia przestępstwo, bo on organizuje nagonkę z nienawiści, co widać na załączonym obrazku, wiecie.
Tutaj on którzy nas słuchają, to zachęta, żeby spojrzeli na ekran.
Tak, on, ten ktoś, czy ta grupa ludzi, która zdecydowała, żeby mnie nękać w ten sposób, nienawidzi nas szczerze. Nie? Ma poglądy, no, którymi kodeks karny się zajmuje. Przypominam, że jeden z tych rzekomo pokrzywdzonych katolików, który poleciał do sądu, no tam tak jakoś mówić, jak to on bardzo jest urażony, obrażony i tak dalej. I tu muszę troszeczkę się opanować, bo perwersja takiego postępowania tego człowieka, który przedstawia się jako taki bardzo pobożny katolik. On się przedstawia już nie taki jako taki zwykły katolik, ale jako taki ten przedsoborowy katolik, nie? Czyli świętojański we wszystkich możliwych aspektach, że on nawet po łacinie do Boga się modli. Taki jest pobożny. Nie? I kiedy on ma tam różne swoje poglądy, część dobra, część chora, nie wnikam, każdy człowiek ma jakieś tam poglądy, i on se tam w jakiejś swojej gazetce wypisywał te poglądy. Akurat raz napisał takie bardzo brzydkie zdanie na temat Żydów. Nie będę cytował, bo tam takie słowo na K jest bardzo dobre. I on tak tam opisał część Żydów. Za to mu Gazeta Wyborcza wytoczyła proces. A to był mój, no, coś więcej niż znajomy. Często gościł w moim domu, był też na spotkaniu naszego kościoła, słyszał wszystkie moje opinie na temat kościoła katolickiego. Sam mi dostarczał argumentów, bo przyleciał do mnie z książką Konecznego, Cywilizacja Bizantyjska, żeby pokazać, jak to wyższość jest krajów protestanckich nad katolickimi. Także to wszystko się działo, dlatego mam ogromne déjà vu. No i kiedy jemu Gazeta Wyborcza wytoczyła proces za TK i coś tam, no to ja z jednej strony zgodziłem się zeznawać na jego procesie jako świadek i broniłem jego wolności słowa. Mówiłem, ja mogę nie podzielać jego poglądów, ale wiem, że ten człowiek jako obywatel Rzeczpospolitej ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie, gniew z powodu tego, co robią jacyś inni Polacy, czy inni obywatele polscy, czy też spoza Polski. I to jest wolność słowa. Kto się komuś może nie podobać...
A wiedząc to...
I czekaj, ja broniłem go. Poczekaj chwilę, dajmy, pozwól mi tę narrację. Ja wiem, że no może tam kogoś to nie interesuje. No bilety już sprzedane w promocji, no to już tam najwyżej zwrócicie bilety, ja wam nic nie zwrócę. No i jesteśmy kwita, nie? Także, bo bilety były za darmo. Sędzia Zaremba powinien to już zanotować i prokurator Urban, że bilety były sprzedane, nie? Czyli teraz mogę mówić to, co myślę, nie? Według wolności, jaką mamy rzekomo w Rzeczpospolitej. No dobra,
no i ty broniłeś,
jedźmy dalej. Ja zeznałem, jest nawet na naszym kanale, było to transmitowane i tak dalej. On przybiegał do mnie i prosił, słuchaj, żeby twoja telewizja przyszła, bo media nie chcą o mnie mówić i mnie zaraz skażą, wsadzą mnie i tak dalej. Mówię, dobra, no to chodziliśmy tam niekiedy na 7 rano, czy ja, czy Czarek, i tam realizowaliśmy ten proces. Tam jakoś się coś dogadali, że rozeszło się po kościach, tam go jakoś chyba nie skazali.
Został uznany winnym, ale nie była żadna kara.
No, jakoś tam się nic nie wydarzyło i po iluś tam latach, już nie pamiętam, ale to nie było tak strasznie wiele, no powiedzmy 6-7 lat, to jeszcze pamięć człowieka to powinna sięgać, nie?
Działać.
Chociaż... On leci, donosi do mnie na prokuraturę, że jego uczucia religijne ja obraziłem i żeby mnie wsadzić do więzienia, a na pierwszej rozprawie wyskakuje z tym, żeby mnie wsadzić do psychiatryka, sam zresztą był tam na badaniach, żeby mnie wsadzić do psychiatryka i zamknąć sprzęt, zarekwirować sprzęt telewizji Idź Pod Prąd. I to jest pobożny katolik, tak? Zresztą oba sądy uznały.
Czy z tą wiedzą?
I że on właśnie robiąc te rzeczy, przynosząc do prokuratury tego typu opisy no bo on razem z innymi przyniósł te rzeczy, on jest pokrzywdzony, a ja jestem przestępcą. Jak tu mój syn, ty chyba też możesz potwierdzić, nigdy z moich ust nikt nie słyszał żadnego słowa na K albo na H, czy tego rodzaju. A słowa, które używam, są normalnym językiem ulicy. To już nie będę ich cytował, ale na DG to są słowa języka takiego ulicy, ale nie są to słowa te najgorsze, które zarezerwowane są, no, że tak powiem, do języka rynsztoku. I za to ja mam proces, już nie proces, tylko jestem prawomocnie skazany, nie mam żadnego prawa do odwołania się w Rzeczpospolitej. Niech będzie najjaśniejszej, chociaż myślę, że ta odmiana, ta trzecia Rzeczpospolita, tak niespecjalnie świeci na tle poprzedniej Rzeczpospolitej.
A czy już z tą wiedzą, że jeden z tych oskarżycieli posiłkowych w twoim procesie będzie właśnie i wzywał do oczywiście skazania ciebie, zamknięcia w psychiatryku, do rekwiracji sprzętu telewizji Idź Pod Prąd. Czy byś jakby zmienił swoją decyzję z przeszłości, żeby jego bronić, żeby jemu pomagać?
Dzięki Bogu nie mamy takiej sytuacji.
Wiem,
ale mówię, że no człowiek nie może się co. Mamy jedno życie, jedną szansę, jeśli chodzi o różne wybory, dlatego też mówimy, masz dzisiaj szansę zwrócić się do Jezusa Chrystusa. Jeśli dzisiaj umrzesz, to znaczy, że już tej szansy mieć nie będziesz pojutrze.
Nie mamy wehikułu czasu.
Dla ciebie pojutrze nie będzie, nie? A się nie cofniesz w czasie, no nic nie będzie, nie? Dlatego zawołaj do Jezusa dziś, nie? Mamy jedno życie, nie ma żadnej reinkarnacji. Słowo Boże jasno mówi, że jest jedno życie. Postanowiono człowiekowi raz żyć, raz umrzeć, a potem
ale
sąd.
Gdybyś mógł.
Gdybym mógł, na pewno uczucia to bym miał takie trochę, takie na pięć literek, nie? Czy tam pięć gwiazdek, czy jakoś tak, nie? Ale myślę, że chciałbym zrobić to samo. Chciałbym zrobić to samo. Jakbym się zachował, no to nie wiem, bo człowiek, mówię, w różnych sytuacjach nie mogę za siebie ręczyć na 100%, ale znając siebie, miałbym jakiś tam problem, musiałbym tam troszeczkę ze sobą powalczyć, porozmawiać z Jezusem, on tam by mi wszystko ułożył w głowie i wtedy zachowałbym się jak trzeba. Czyli broniąc wolności każdego, dałem tego dowód, bo i takie, powiedzmy, no osoby broniłem i broniłbym dalej, broniłem różnych innych ludzi, których wolność była w jakiś sposób zabierana, czy ograniczana, czy byli niewłaściwie, niesprawiedliwie traktowani,
no
niezależnie.
Broniłeś Dody, broniłeś Nergala.
O, jeszcze wymieniłbym paru z wcześniej.
Którzy
jeszcze
jakby no, są, powiedzmy, po drugiej stronie, jeśli chodzi o poglądy na temat Biblii,
no,
czy Boga.
No właśnie takie dzielenie, kto jest po której stronie, jest zabójcze dla wolności słowa.
Bo ale tak jeśli chodzi o, patrząc z zewnątrz,
wiem, ale właśnie chcę ten,
Doda mówiła
ten mit,
o tym, że
czekaj, ale chcę ten mit właśnie zaatakować, że wolność słowa jest wspólną wartością każdego człowieka. Każdego. Czy mnie nienawidzisz, kochasz, lubisz, to wszystko jedno. Czy się zgadzamy w poglądach, czy wierzymy tak samo, czy jesteśmy chrześcijanami, czy nie jesteśmy chrześcijanami. Wolność słowa jest tak samo cenna dla każdego z nas i powinniśmy jej bronić. No, nie powiem jak niepodległości, tylko bardziej nawet, nie? Że to jest wyższa wartość, wolność, bo Bóg najpierw dał nam wolność, a dopiero potem stworzył narody i to raczej w takich okolicznościach, jakby to powiedzieć, troszeczkę niekorzystnej z naszej strony, wieża Babel i różne takie, nie? Ale dlatego dla mnie wolność jest jedną z najwyższych wartości, bo ona umożliwia nawrócenie. To Bóg i w Ogrodzie Eden dał wolność, no niestety wtedy, mówię, Adamie i Ewie wykorzystali, żeby się zmuntować, zgrzeszyć, ale i zbawienie jest dawane na podstawie tej samej wolności, znaczy w ten sam sposób, przez zaufanie Bogu. Oni w Edenie nie zaufali Bogu, nie? I posłuchali diabła, a teraz jest nowa oferta. Bóg przychodzi, Jezus umarł na krzyżu, zmartwychwstał za twoje i moje grzechy i mówi: jeśli we mnie uwierzysz, jeśli mi zaufasz, jeśli otworzysz mi drzwi swojego serca, uratuję cię. Będziemy razem w niebie. Nawet opisuje imprezę, że ten czwarty kielich to obalimy w niebie. To dla zainteresowanych tym tematem.
Nie wiem, czy jesteśmy w stanie zadawać, znaczy, czy wy jesteście w stanie zadawać pytań, ja będę je tutaj czytać, ale mam nadzieję, że się to uda, żebym jeszcze wasze głosy przeczytała w drugiej części programu, wasze pytania, ale jeszcze chciałam wrócić do premiera Morawieckiego.
No właśnie,
bo
ja też. A ja chciałem dalej do ojca
on,
jeszcze.
On w swoim podcaście dodał, że rzeczywistym kuriozum jest fakt, że Platforma zwołuje Marsz w Obronie Wolności wolności. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakiej właściwie wolności orędownikiem jest pan Tusk. Jako premier coś nieco zdążył na ten temat pokazać. Na przykład, kiedy rząd PO podpisał i oparcie bronił akta uderzającej w wolność internetu. Po akta 1 przyszła pora na akta 2, kiedy europosłowie PO po raz kolejny zagłosowali za cenzurą i przeciwko wolności w internecie. Czyli
no zdaje premier... się, że w tamtych czasach to premier Morawiecki był po stronie Donalda Tuska. No ale tam no, ale kto by o takich sprawach
to
pamiętał?
To był Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Dlatego... I rzeczywiście tutaj jak mówiłeś o tych dwóch ulach, czy tam faryzeuszach, saduceuszach, jakkolwiek by to archiwalnie nie brzmiało, to rzeczywiście to historia się powtarza. A. I jedni mówią, że wolność jest zagrożona,
dla siebie, jest. A drudzy dla siebie i jest naparzanka. Nie? Dlatego to, co...
I też mówiłeś takie słowa w wczorajszym programie chyba, że nie spodziewasz się, że gdyby Platforma rządziła zamiast z PiS-u, to jakby proces twój przebiegałby inaczej. Ale może...
Nie spodziewam się, ponieważ oni są tak samo zblatowani z biskupami, tylko może trochę innymi, nie? Że jest klika biskupów i PiS ma swoich biskupów, Platforma ma swoich biskupów. Dowód na to jest dość prosty. Zobaczcie dziennikarzy związanych z Platformą Obywatelską. Wiemy, że w Polsce świat dziennikarski, ten stary, ten klasyczny, ten głównego rynsztoku, czyli tam głównego nurtu, jak to się mówi, jest zblatowany z politykami, częściowo też ze służbami. Czyli tak jak się zachowują dziennikarze, to mniej więcej tak się ich polityczni, czy związani ze służbami, szczególnie też starego układu, dysponenci zachowują. Czyli po tym, jak zachowują się dziennikarze, możemy zobaczyć, jak zachowałby się na przykład taki Tusk, czy jego minister sprawiedliwości, czy prokurator generalny, kiedy on by rządził. I tu słyszeliście, żeby jakieś medium związane z Platformą Obywatelską informowało o tym procesie. Proszę. Widzowie, słyszeliście? Widzieliście? To macie dowód, że to są tylko jak gdyby dwie odsłony tej samej rzeczywistości. Nie? Naparzają się na naszych oczach, jak te dwa przysłowiowe ule, żeby Polaków, tak jak powiedziałeś, podzielić, ale w rzeczywistości ich wartości, sposób rządzenia i cele nie różnią się. Jest tylko wyścig świń przy korycie. Dlatego ogłosiłem wraz z tym wyrokiem, niezależnie jaki by był, ogłosiłem, że czas to zmienić. Czas dokończyć to, co rozpoczęła ta dobra solidarność, czyli to pierwsze dążenie z lat 80. To była moja młodość, 80. rok. To jest czas matury. Pozdrawiam maturzystów tegorocznych. I że my nie pozwolimy się wtłoczyć pomiędzy te dwa takie fikcyjne, zrobione nam przez okrągły stół, czyli biskupów katolickich, Jaruzelskiego i Kiszczaka, takie stronnictwa i my mamy się nawalać, Polacy, między sobą. Jedni będą po stronie PO, drudzy po stronie PiS, a w rzeczywistości jedna i druga strona jest tak samo zła i tak samo okłamywani. Są zwolennicy. Ci prości ludzie, ulicy, są tak samo okłamywani, dojeni i jedna strona będzie atakować drugą, a druga będzie odbijać pieczkę. A oni robili to samo, nie? I co? No i co? Ci akta, a ci uruchomili 196 i 2500 procesów w 10 miesięcy poprzedniego roku. Ja skazany, nie? No to czym oni się różnią jakościowo? No niczym, nie? Ale tym mniej więcej, że... co się różni, że tak powiem, Salceson, znaczy nie Salceson, bo to do egzorcyzmów i to dotacje bym dostał, 40 parę baniek. No weźmy kaszankę z kaszy jaglanej czy jęczmiennej. Jest jakaś różnica? No to taka jest różnica między Tuskiem a Kaczyńskim. Mówię.
Mam wasze pytanie.
Myślałem, że Kaczyński jest lepszy, ale to kiedyś myślałem.
Zaraz przejdziemy do waszych głosów i pytań, bo już dostałam w naszym studiu na Florydzie, ale pytanie jeszcze odnośnie tej deklaracji startu w wyborach prezydenckich. W ogóle jak to u ciebie przebiegało, że tutaj masz proces, jesteś skupiony na wyroku, na tym, czy będziesz skazany, czy nie będziesz, jak to się skończy, a tutaj taki pomysł o starcie w wyborach, no to jest jakby wydawałoby się jakby całkiem inna, no właśnie, inny temat.
Wszyscy mnie o to pytają, jak ja tam przeżywam, ja tego...
Nie, 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 nie chodzi o przeżywanie,
ale nie, powiedziałeś, że skupiony na tym wyroku. Właśnie,
chodzi mi, ja
nie,
skąd poczekaj, ten pomysł?
No to właśnie, poczekaj, właśnie chcę odpowiedzieć. Ja się w ogóle tym procesem, tym wyrokiem nie przejmuję. Ja się przejmuję, czy postępuję dobrze, czy źle. Mhm. To jest, czyli moralna strona. To, co tam uzna sąd, no to jest już sprawa sądu. To jest ocena jakiegoś trzeciej osoby. Nie? Ja przed Bogiem muszę być czysty. Ja przed Bogiem i w swoim sumieniu muszę dobrze postępować. Nie? To jest mój pierwszy, jak gdyby, punkt odniesienia. Sądy są dopiero kolejnym punktem odniesienia. I tu, tak jak powiedziałem, sędzia ze wszystkim, co powiedziałem, się zgodził. Powiedział, że to tak można mówić, że to tutaj niczego się nie można przyczepić, czyli nikogo nie okłamałem, nikogo nie zaatakowałem, do żadnej nienawiści, nikogo do żadnej zbrodni nie nawoływałem. Jedynie tylko kultura słowa mu się nie podoba. No, szanujemy jego wrażliwość, ale wy macie inną wrażliwość, bo tu jesteście i chcecie tego słuchać, co ja mówię.
Ale
nie?
Ja tak nie do końca się zgodzę z tym, że na przykład pani biegła. Ale wróćmy tylko na chwilę, że przecież ona mówiła o treści.
Chcesz skompromitować następny uniwersytet?
Ona mówiła o treści, biegła w twoim procesie, która była biegła w zakresie religioznawstwa, a nie językoznawstwa. Mówiła o treści, że tak nie można mówić właśnie. I to nie chodziło tylko o samą formę, ale po prostu o słowa, które użyłeś, a tutaj się okazuje, że sama forma była
biegła, no to
zła.
Tylko skompromitowała swoją alma mater, no i co ja na to poradzę? To jest, że tak powiem, problem profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie mój. Ja się odnoszę do tego, co sędzia powiedział,
sędzia,
a nie co pani rozbiegła tam, się rozbiegła, nie? Tylko mówię, co powiedział, co wczoraj usłyszałem na własne uszy od sędziego, że tu tylko chodzi o kulturę słowa. Dokładnie powiedział, że tu jest kultura języka, tak, i nic więcej. I nic więcej. No to zobaczcie, no to już jak sąd Rzeczpospolitej mówi, że nic więcej, czyli że ja do żadnej wojny nie nawoływałem, jak tam kłamliwie niektóre medyjka piszą i tak dalej. On mówi, że to jest tylko o kulturę słowa i nic więcej. No takie jest uzasadnienie wyroku. Przecież to ja, zresztą tak powiem, słucham uważnie to, co mi mówią.
Paragraf,
bilety też sprzedawałem.
Paragraf,
słucham uważnie, co on mówi.
Nawoływania do wojny napastniczej.
Nie, no to wojna napastnicza jest, ale w drugą stronę.
Ten paragraf sędzia sądu pierwszej instancji jakby uchylił. To był zarzut prokuratury.
No to rozumiem, że drugi też uchylił, bo podtrzymał.
No właśnie,
zdanie.
A tutaj w Onecie czytaliśmy, że...
Nie, no weź, proszę, zamknij, spuśćmy, że tak powiem,
ta wojna. No, trzeba też
roletę.
Trzeba też,
bo jak ktoś takie głupoty pisze...
Z większą dbałością...
Marian Kowalski występował, zeznawał w tym procesie właśnie zawołany przez obronę i bardzo tam zachował się porządnie i uczciwie. I on jest przywoływany przez Onet, że twierdzi, że my jesteśmy sekta i to ma taką, na koniec właśnie taki ma, a dobrze mu tak, bo to sekta, nie? No to jest manipulacja z poziomu właśnie jakiejś takiej naprawdę tej komuny, ale takiej wczesnej nawet.
Przykre, no to a propos mediów.
Szczególnie, że to pisał kolega z roku Euniki.
Nie z roku, ale z koła. No. Ale no to już rzeczywiście
z wydziału, no to inny uniwersytet się kłania.
Zasłona milczenia,
ale... Ty miałeś też proces, bo ten uniwersytet się poczuł znieważony, że ty powiedziałeś, że oni się zachowali tchórzliwie, kiedy odwołali debatę. Chrześcijanie, kontra ateiści. No to jak to nazwać, jak nie tchórzostwem? Nie? I sądy oczywiście przyznały rację Unice. Nie pamiętam tylko, czy...
Ale to dopiero sąd,
no, dopiero sąd
odwoławczy. Tak, tak. No dobrze, to mamy tutaj wspólnotę, chociaż trochę.
Akurat Kornelia wspominała, że kiedy byliśmy w Stanach w 2015 roku, tu właśnie jechaliśmy też na Florydę do pani Hoving, to wtedy dowiedziałyście się, bo to
się,
obie
tak.
Moje córki były postawione wtedy przed sąd UMCS-u. Też skandaliczny, haniebny proces, zresztą wygrany później w sądzie powszechnym przez was. Ale stwierdziliśmy, że zobaczcie, jak no tu pewna analogia. Najpierw wy byłyście jako oskarżone i wiem, że ciężkoście to przeżywały. Ty byłaś doktorantką profesora Parucha w tym czasie. Nie? Także możecie, profesor Paruch, już nieżyjący, no to tak się mówi, że był takim mózgiem PiSu i tych wszystkich różnych ich kampanii, i tak dalej, to tylko pokazuje, jak w pewnym momencie historii widzieliśmy w tej tak zwanej dobrej zmianie, czyli w ekipie Kaczyńskiego i PiSu, jakąś szansę, żeby Polska się nie rozpadła. Bo widzieliśmy, że pod rządami PSL i PO Polska się rozpadnie, roztopi się w jakimś, nie wiem, żywiole tym rzymskoeuropejskim i tak dalej. No i że może Kaczyńscy to uratują. Mówię Kaczyńscy, bo już wtedy, jeszcze przed Smoleńskiem, na długo zaczęliśmy popierać. Nawet w Lublinie doprowadziliśmy do tego, ja jako szef UPR-u tamtejszego, że PiS wygrało wybory większością bezwzględną w Radzie Miasta. Nie? Gdyby UPR wystawił swój komitet, to tego by nie było. A myśmy powiedzieli, nie, jeśli te siły uczciwe, powiedzmy, czy takie chcące naprawić Rzeczpospolitą, mają wygrać, muszą iść razem. Muszą iść razem. Nie? Teraz już wiem, że tam nie ma z kim iść. Tam nie ma z kim iść, dlatego pytałaś o tę decyzję powołania tego komitetu wyborczego, już jeśli chodzi o wybory prezydenckie.
Zaraz jeszcze więcej o tym porozmawiamy, jeżeli pozwolisz, ale mamy super czadowiczów, czyli tych, którzy zapłacili za bilety. Zbigniew Stachowiak.
A mówiłem, że promocja dzisiaj.
Żeby nie było, panie sędzio. Jest właśnie super czat, wpłata.
Dziękuję.
Na Idź Pod Prąca, pastor Chojecki i jeszcze Krzysztof B. Jose, ty skupię bilecik. A co, panie sędzio? Paweł Chojecki.
Pozdrawiam cię, Krzysztofie.
Pozdrawiamy i bardzo serdecznie.
Rzeczywiście
dziękujemy.
To jest ten aspekt, który jest solą w oku dla tych wszystkich, którzy nas nie lubią, i to nie są tam jacyś, wiecie, tylko ci drobni i tak dalej, nie? To są jakieś poważne siły, ja ich nie rozpoznaję, nie wiem, znaczy rozpoznaję, nazywam ich katokomuną, nie? Że to musi być i biskupi katolicy z jednej strony i jacyś wrogowie wolności, czyli komuna z drugiej strony, nie? Ale kto to personalnie, jaka partia, jaki biskup, jakie siły, to nie wiem, nie? Być może kiedyś historia to odkryje, dzisiaj tego nie wiemy. Wasze wsparcie jest kluczowe, bo bez waszych pieniędzy, które dobrowolnie, nie na bilety, dobrowolnie. My dajemy siebie, wam, my ryzykujemy. To, że ryzykuję, no to sami teraz widzicie. My dajemy wam telewizję, którą każdy, kto chce, może oglądać bez żadnych ograniczeń. A wy nas wspieracie. To jest piękne. Taka wspólnota, jaka zawiązała się właśnie pomiędzy nami, tu nadającymi, a wami, naszymi widzami, co zresztą zjazdy pokazują. Niebawem ma być w czwartek kolejny zjazd w tym tygodniu, jest solą wokół ich. Dlatego tak bardzo dziękuję, że jesteście z nami, że te 1000 gitar prawie co miesiąc, mieliśmy taki poślizg tam miesiąc temu, ale no to z różnych przyczyn, jakieś tam wolne, niewolne, weekend takie mojowe sprawy. Myślę, że teraz wasze to bycie z nami będzie funkcjonować bez szwanku, a może nawet jeszcze lepiej, bo wiecie, że idą na nas jeszcze gorsze czasy. Ten proces pochłonął naprawdę wielkie pieniądze. Nie? I nie mówię o prawnikach, no bo to tam oczywiście też trochę kosztowało, ale nie aż tak dużo. Ale to odciągało nas od pracy. To wymagało angażowania się po nocach niekiedy, żeby przygotować te materiały dowodowe, bardzo solidne, jasne, pewne, które sędziowie o tak wyrzucali, o tak w ciągu 5 minut. Nie, to w ogóle nie, te apelacje, 3, wiecie, 3 kancelarie prawne. Nie? To nie, że jeden mój adwokat, który też jest chrześcijaninem, ktoś by powiedział tego. 3 kancelarie, one się zgłosiły spontanicznie. Pastorze, jeśli chce pastor, żebym pastora bronił, to ja i moja kancelaria jesteśmy do dyspozycji. Mówię, dobra, no akurat 3 apelacje można chyba maksymalnie ze strony obrony, to wykorzystałem to. Każda z tych apelacji, i dziękuję wszystkim prawnikom, którzy się w to zaangażowali, każda z apelacji podkreślała troszeczkę inne aspekty tej sprawy. Jedna bardziej religijne, druga bardziej właśnie te na tle wyroków dotychczasowych. Andrzej też pokazywał konstytucyjne takie no, pochylenie się nad mniejszościami. Pokazywał też, że to jest nagonka na mnie. To nie jest żaden tam proces o uczucia czy coś takiego.
A sędzia sądu apelacyjnego, łatwo to wszystko,
że to jest odrzucił. Element nagonki, czyli przestępstwa. To się jakoś tak nazywa to przestępstwo, co robią ci ludzie, że próbują zaszczuć przecież to, co pisali o tobie, nawet o moim wnuku. To wszystko sędzia ma. On to widział, że ten proces jest elementem nagonki, czyli jest przestępstwem. Tak. I dokonał zbrodni sądowej. ukarał niewinnego człowieka, który nawet przez całe życie nie przeklął. Sam powiedział, że mam kryształową opinię w swoim środowisku.
Tak.
Ale nie podoba mu się, nie podobają mu się na 1000 godzin kazań 5 czy 10 słów, które wypowiedziałem, które jego kulturę słowa uraziły. I za to
mówił o tym, że tak dalej, przykładem takiego określenia, które no po prostu trzeba ukarać, to jest zidiociała Polska.
Chyba zidiociała katolicka Polska.
No to nawet, ale to katolicka to już
ja
jest...
Ja tylko, to jest oczywiste dla każdego średnio rozgarniętego człowieka, o czym ja mówię, że Kościół rzymski, tak jak w tym przysłowiu bardzo, bardzo staropolskim, łacina, panie sędzio, to na sądzie tam troszeczkę sędzia Zaręba tak no, chciał pokazać, że sprawy zna i mówił o tych ślubach tam maryjnych, które Jan Kazimierz robił, nie? I że to, no tak, no rzeczywiście jakiś konflikt był w tym XVI wieku, gdzieś w XVII to akurat, że to się do dzisiaj w jakiś sposób tam toczy, dzisiaj jeszcze są tych protestanci, są ci protestanci, nie udało ich się wszystkich wygnać z Polski, ja też zamierzam wrócić, choć o azyl już dziś mógłbym prosić, już są na to papiery. Także sędzia, no tu się tam jak gdyby trochę orientuje w tych zawiłościach, no a mimo wszystko zobaczcie, jaki wyrok wydał.
I też właśnie twój obrońca, mecenas Andrzej Turczyn, mówił, że tak to takie ustne uzasadnienie, czy te pokazanie motywów wyroku, praktycznie nie odnosiło się do
tych apelacji
do postępowania i później argumentacji
tam
obrońców.
Tam praktycznie nie było nic, no bo ta zidiociała katolicka Polska, tak jak powiedziałem, to jest staropolskie przysłowie i tego się w szkołach uczy. Łacina, dziecina, pierzyna. Co znaczy łacina? Ktoś wie? Wychowanie Kościoła katolickiego. Katolickie wychowanie, no bo wtedy łacina była symbolem Kościoła rzymskiego. Czyli wychowanie w szkołach tych jezuitów, czy jakiegoś innego, PR-ów, czy jakąś tam nazywają, tam te inne zakony katolickie, robiło wodę z mózgu. Szlachta była zidiociała, panie sędzio. Chyba coś powinien pan o tym wiedzieć, co znaczy to przysłowie. Łacina, dziecina, czyli zidiocenie całej szlachty właśnie będącej pod wpływem Kościoła rzymskokatolickiego i jego pseudoedukacji i pierzyna, czyli nieinteres wspólny, nieinteres Rzeczpospolitej, tylko prywata, korupcja i sprzedawanie państwa. Nie wie pan o tym? O, wątpię.
Nie boisz się tak grzmieć?
Ale z czego mam
wyroku?
Się bać? Kogo?
No kolejnych wyroków.
No on powiedział, że ja mam, mimo że mam nieposzlakowaną opinię, żadnego przestępstwa nie popełniłem, tylko kultura słowa mu się nie podoba, to ja mam się bać sądu, ale to jest w dyktaturze. A przecież chyba, panie sędzio, noż to chyba w wolnej Polsce żyjemy, nie? Obywatel, który żadnego zła nie popełnił, żadnego przestępstwa nie popełnił, nie powinien się bać sądu.
Zaraz jeszcze zapytam cię odnośnie wyborów, które przed nami, ale mamy kolejne głosy na czacie. Małgorzata, Anna, S, te bilety trzeba poważnie przemyśleć. Elżbieta Siwek,
ale promocja będzie codziennie, nie przejmujcie się.
Elżbieta Siwek, okej, wysyłam jutro kasę na bilet. Olga Waniak, zróbmy od razu miesięczny, roczny i dożywotni. Albo Natalia pisze, albo oglądasz na własną odpowiedzialność, twoje uczucia religijne mogą zostać obrażone. Zdaje się, że Nergal właśnie taką planszę przed swoimi vlogami
to jest w ogóle szopka, to jest szopka pokazująca właśnie katokomunę w Polsce. No bo to, że człowiek dorosły ogląda coś na własną odpowiedzialność, to jest chyba oczywiste. Przecież my nie przychodzimy do niego do domu z tubą i wołamy. Żeby nas znaleźć w internecie, to się trzeba trochę napracować. Nawet niekiedy shadow bady stosują.
Barbara Gilicka, dziękuję za bilet, który kupiłam za darmo.
Pozdrawiamy pani Barbaro.
Dziękujemy za wszystkie wasze głosy. Ja jeszcze będę je czytać za chwilę. Też piszecie, że ten wyrok to skandal.
Tak, to wiemy, to wiecie, tu mamy absolutną jasność.
Ale też mamy komentarz na temat wyborów. Krystyna Ester, nie iść na wybory i nie podtrzymywać tego systemu, trzeba stworzyć inny, sprawiedliwy, oddolny system.
To się zgadzam absolutnie.
No, ale
to,
jak stworzyć...
No, poczekaj chwileczkę, właśnie o tym chciałem powiedzieć.
Inny system.
Żeby stworzyć inny system, trzeba poinformować Polaków. Nie ma innej drogi. Apostołowie Jezusa w jaki sposób zmienili system tamtych czasów? Zajęło im to trochę, nie? Niewolnictwo jeszcze długo się utrzymało w Imperium Rzymskim, ale potem zostało zlikwidowane. Przeszedł, że tak powiem, świat poszedł w kierunku tego innego już takiego obowiązkowej pracy, ale wolności człowieka, czyli feudalizmu, nie? To był wpływ chrześcijaństwa i to nawet wrogowie chrześcijaństwa się z tym zgadzają. Drogą do tego było informowanie, czyli chodzili po ulicach, po placach miast, wtedy internetu nie było. Do ludzi podchodzili, słuchaj, chcesz o tym porozmawiać, powiem ci, co Jezus zrobił dla ciebie i tak dalej, i tak dalej. Czyli informowanie, żeby już z naszych czasów, no to zanimśmy bolszewika pogonili w 20 roku, no to wcześniej wyszli pozytywiści z pokolenia mojej babci właśnie i oni poszli nieść ten kaganek oświaty na zapadłą wieś, gdzie wiecie, tylko ksiądz im po łacinie gadał, brał od nich pieniądze i miał ich w dupie. Taki był stan właśnie tej średniowiecznej, ale w XIX wieku w Polsce. I tacy ludzie, jak moja babcia, jak wielu innych pozytywistów, poszli i zaczęli ten lud uświadamiać, że nie jesteście zwierzętami, macie godność, jesteście ludźmi, jesteście Polakami, kiedyś będziemy mieć wolną ojczyznę i wtedy polepszy się wasz byt, wtedy będziecie mogli godnie żyć i pracować. To im mówili pozytywiści. I ludzie w to masowo uwierzyli. I stanęła milionowa armia i pognała dzić ze wschodu. Ja to wszystko pamiętam, bo ja się na tym wychowałem, na tym etosie. Mnie wychowała, jeśli chodzi o ukształtowanie mojego myślenia, właśnie ta pozytywistka Teodozja Lewkowicz. I dlatego dzisiaj robię też to, co robię. I będę robił dalej. Żaden tu i trzy kropki, już nie będę kontynuował tego. I ja nie wiem, czy jest szansa, żeby wygrać w tym katokomunistycznym systemie. Ale ja wiem, że jeśli wystąpi kandydat, który mówi takie rzeczy jak ja, albo lepiej, to będzie miał szansę na ogromną skalę dotrzeć do Polaków. Przetestowaliśmy to z Marianem Kowalskim przecież. Przecież jakiś ochroniarz, czy tam ten, no co ćwiczy nam na siłowni, Packer, nie? Nikomu
trener personalny.
No właśnie, nikomu nieznany, to przecież myśmy rozpoznali w nim ten talent takiego oratorski, przekonywania ludzi i zaczęliśmy go lansować, pomagać mu przy różne sposoby, aż wystartował na prezydenta. Wynik jakiś tam, wiecie, przecinek, zero i coś tam. Ale kiedy wyszedł do ludzi, to od razu tłumy go słuchały. Mm-hmm. No kiedy pojawił się filmik z nim na internecie, to było 3 miliony wyświetleń. To właśnie dała kampania prezydencka. Później to wszystko tam stracił, zmarnował, no to już tam nasi widzowie doskonale wiedzą, nie? Dzisiaj służy tej stronie, która mnie właśnie chce wsadzić do więzienia, tym mi tam
grozi. Ale w twoim procesie.
Ale w moim procesie
wystąpił.
Zachowywał się uczciwie i to doceniam,
jako Marian. Świadek.
Także ten ruch ma doprowadzić do jeszcze większego poinformowania Polaków o prawdzie. To, co wczoraj mówiłem, dziękuję sędziemu Zarembie, że pokazał Polakom prawdę. Bo wiecie, jeśli człowiek jest chory na raka, to lekarz może mu powiedzieć, a nie, to tam tylko tam się panu coś, brodawka jakaś naruszyła, zaraz tu zakleimy, to nie czerniak, nie tego. Nie? Albo może powiedzieć, ma pan przed sobą 3 miesiące życia. Jest taka terapia, no powiedzmy, można się jej poddać, ale ona jest ryzykowna. Chce pan czy nie? Jeśli nie, no to pan umrze za 3 miesiące czy za pół roku. Jeśli nie, no to jest ryzyko, że pan wyzdrowieje albo pan umrze szybciej, nie? A tak czy siak, niech pan pozałatwia pewne sprawy w swoim życiu, nie? I teraz, a drugi, że który lekarz jest lepszy? Ten, który powie, aj, nic się nie stało, to tylko zadrapanie, zaraz tu panu tam plaster przykleimy, idź pan ciesz się życiem, i on jeszcze, oczywiście beztrosko pożyje te 3 miesiące, ale potem praktycznie i on cierpi, już widząc, że śmierć jest bliska, on niczego nie załatwił ważnego, co miał załatwić, i jego bliscy cierpią i tak dalej. Ja jestem tym lekarzem, który mówi ludziom prawdę. Zarówno w sprawach duchowych, nie uwierzysz w Jezusa, pójdziesz do piekła na swoje życzenie. Nazbierałeś grzechów w swoim życiu i po prostu za nie zapłacisz. Ale możesz w każdej chwili, nawet dziś, nawet teraz, możesz powiedzieć tak jak Łotr na krzyżu, który też sobie nagrabił, już nic nie mógł zrobić, ani do kościoła nie poszedł, ani do spowiedzi, ani do żadnego sakramentu, a do Jezusa powiedział: wspomnij na mnie, gdy będziesz u Ojca. Czyli inaczej, Jezu, uratuj mnie, bo nie ma dla mnie innej szansy. Ty dzisiaj możesz to powiedzieć do Jezusa. On obiecał, nie ja ci obiecuję. On obiecał, jeśli ty się do Niego zwrócisz osobiście, On osobiście wejdzie do twojego życia, obmyje cię swoją krwią, da ci życie wieczne. Sprawdź sobie albo objawienia 3:20, albo zobacz o darmowym zbawieniu w liście do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8-9 i okoliczne zresztą wcześniej też o tym mówią. Także sam możesz sobie to sprawdzić, to Jezus ci proponuje, to Jezus obiecuje, to Jezus stuka do twojego serca. I chyba setki, a może i tysiące ludzi odpowiedziało. I to jest ich ból, bo im się otwierają oczy. Jak im się otwierają oczy na tę najważniejszą prawdę duchową, to im się otwierają oczy na Polskę.
I właśnie o tym pisze Olga Waniak. Ten system żyje na starszych, zmanipulowanych i 500-plusowcach. Jestem świeża z Biblią i samodzielnością, ale im dłużej samodzielnie myślę i dbam o swój interes, tym bardziej jestem zdumiona swoją zmianą na plus.
No i właśnie za to mam proces. Oni na razie pomyśleli, że tym procesem mnie zmęczą, zniechęcą i być może skłonią do emigracji. Spotkałem tu, zresztą razem spotkaliśmy w niedzielę w kościele tu niedaleko Orlando, człowieka, który właśnie taki los dźwiga. Człowieka bohatera, Zbigniewa Żukowskiego. Legendę dolnośląskiej Solidarności walczącej, czyli tej, która najlepiej diagnozowała. Tu Kornel Morawiecki, możemy jeszcze do niego wrócić. Jesteśmy też w domu Joe i Ani Łosiaków. Możemy ten wątek jeszcze, jeśli bym zapomniał, to proszę, bo tu jest ważny wątek duchowy też. I Zbyszek Żukowski został, najpierw była próba go zabicia, a potem wyrzucenia z Polski. I on do dzisiaj tu żyje życiem emigranta. Nie może wrócić do swojej ojczyzny. Nie ma tu lekko. Nie? Ania z kolei Łosiak powiedziała, no po 89 roku no niby powiedzieli, żeśmy wygrali. Nie? Powiedziała nam w telewizji, komunizm upadł i myśmy wygrali. A rozmawialiśmy tam z jednym z profesorów w Krakowie. No i tak rozmawiamy i mówimy, no jak to jest, że myśmy wygrali, a oni odnoszą wszystkie korzyści.
Największą korzyść odnoszą nasi wrogowie.
A my dalej jesteśmy dziadami. I dalej musimy emigrować za chlebem.
I możemy i tak protestować, dalej. Co prawda, ale to już nie ma żadnego znaczenia.
Wtedy jeszcze, w latach 90. można było mówić, co się chciało mniej więcej. Mhm. Dzisiaj już nie. Dzisiaj już nasza wolność przez PiS i Ziobrę przede wszystkim została, zobaczcie, jeszcze bardziej ograniczona niż nawet w tych słabych latach.
No właśnie, 90. Grzegorz Dolecki pisze, czym różni się wypowiedź pastora, za którą go skazali, od słów na przykład Donalda Tuska, polskość to nienormalność, czy Daniela Olbrychskiego, że część narodów polskiego jest głupia. Kiedy proces Tuska i Olbrychskiego? Rzeczywiście ten proces pokazuje, że w Polsce ludzie nie są traktowani równo.
Nie, a nawet no to chyba nie jest żadne zaskoczenie.
Ale też można by powiedzieć, że tak jak akcja społeczna po rozpoczęciu procesu Żulczyka, poety, pisarza, scenarzysty, który powiedział, że Duda jest debilem, wtedy no, internauci Polacy zaczęli pisać, że oni też się z tym zgadzają i powtarzali słowa Żulczyka.
Tylko, że właśnie do
i
tego...
napisali, że wszystkich nas nie skażecie. I tak rozmawialiśmy wczoraj.
Tylko do tego potrzebni byli dziennikarze.
No właśnie.
Akurat pan Żulczyk no, nie mówi tych rzeczy o Kościele katolickim, także tej największej zbrodni III Rzeczpospolitej, czyli katokomuny, nie popełnia. Był w pewien sposób potrzebny jednej stronie ULA, no to wtedy UL użył, jedna strona ULA, czyli ta bardziej, powiedzmy, liberalna, związana z Platformą, z Tuskiem, no użyła swojego przełożenia w mediach, żeby o tym procesie pana Żulczyka i bardzo dobrze, nie? Poinformować. No i ludzie stanęli w jego obronie, nie? Ja walczę z dwoma tymi ulami. To jest dużo trudniejsza walka, bo walczyć z jednym, będąc w drugim ulu, to jest proste. To tam dziecko by potrafiło. Dwie piaskownice, nawalamy się, nie? A ja walczę o wolną Polskę, dlatego nienawidzą mnie jedni i drudzy. Zamilczają mnie jedni i drudzy. Także jest to troszkę, rozumiecie, no cięższa walka, ale to jest walka prawdziwa. A tamto to jest walka pozorowana. Oni to robią dla jakichś swoich interesów, dla kasy, dla różnych takich rzeczy. A my robimy to dlatego, że Jezus za nas zapłacił. Jesteśmy dłużni to naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Ja jestem też to dłużny, osobiście mówię, o pokoleniu właśnie mojego dziadka, mojej babci, którzy jeszcze przed pierwszą wojną światową, mówię o całym pokoleniu, no oni wtedy mieli naście lat, to tam jeszcze wiele przed pierwszą wojną nie zrobili, ale o tym pokoleniu pozytywistów, to dzięki nim mamy przynajmniej tę namiastkę wolności, nie rządzi nami bolszewia ze wschodu, przepędziliśmy tą gangrenę bolszewicką, czego i dzisiaj bardzo, bardzo życzymy Ukraińcom, że to ta gangrena, to widzicie, no, tam na Dnieprze, tam wysadzili, zalali tam okolice Chersonia, ta Kachowka Nowa, czy jakoś tam nie mają żadnego względu na ludzi i tak dalej. Także to są zbrodniarze, to jest dzicz ze wschodu, dzisiaj Ukraina, wtedy Polska też z Ukraińcami, tu ataman Petlura i jego wojska razem z Polakami biły wtedy bolszewików. Także tym ludziom też jesteśmy dłużni zachowanie Polski jako wolnego państwa. I tu rozumiecie, że tam strachy takie różne, to już tam są trochę za małe, bo odpowiedzialność jest przed Bogiem i przed nimi pokoleniami. I dlatego myślę, że ten pomysł, który się zrodził w wyniku tego procesu. Ja już raczej nie widziałem tutaj jakiegoś miejsca i zresztą dyskutowaliśmy często w klubach Idź Pod Prąd, czy jest jakieś miejsce na czy zarejestrowanie partii, czy jakiś udział w wyborach. Myśmy konsekwentnie mówili, nie ma na kogo głosować i nie będziemy tych uli wspierać. Będziemy oczywiście mówić, no ten ul zrobił to dobrego, ten ul to dobrego, bo niekiedy coś tam dobrego nawet i ludzie robią, ale jakieś takie jednoznaczne poparcie któregoś z tych uli to nie jest z naszego poziomu. Nie? Ale w czasie, kiedy ludzie zaczęli się mobilizować, kiedy najpierw 30, później tam 70, potem 100, zaczęło przyjeżdżać z najdalszych zakamarków Polski, także z zagranicy na ten proces, to mówię, wow, ludzie chcą wolności, chcą w jakiś sposób dołożyć swoją cegiełkę. Mhm. To nie mogę teraz, no tam dobra, wyrok taki czy śmaki, ja tę decyzję podjąłem niezależnie, jaki będzie wyrok. Myślałem, że no, takiej niegodziwości nie popełni ten sąd, no ale to tylko myślałem. No, różne rzeczy człowiek myśli, spodziewa się, nie zawsze wychodzi tak, jakby człowiek myślał. Także ten ruch, żeby wystawić kandydata w wyborach prezydenckich, i podkreślam, to nie muszę być ja. Jeśli tam, no, ten komitet, czy ta grupa ludzi uznacie, że to mam być ja, no to ja się też nie będę wzbraniał, chociaż nie jest to żaden łatwy chleb, łatwy los. Gdybym to był ja, no to znaczy, że ja jestem, że tak powiem, jeszcze bardziej narażony. Dzisiaj mówiliśmy o tym procesie, że dwa sądy, dwa trybunały mówią każdy co innego. Nie? To właśnie jak zniszczyli państwo. Jeden trybunał mówi,
a mówimy o sprawie Duda, Mariusza Kamińskiego.
I Wąsika, tak, że Duda mógł ich ułaskawić, zanim będzie ten prawomocny wyrok. A dzisiaj, czy tam wczoraj, już nie pamiętam, Sąd Najwyższy ogłosił, że jednak to nie jest, w ogóle Trybunał Konstytucyjny nie powinien się w tej sprawie wypowiadać i że absolutnie Duda Nie ma na podstawie konstytucji takiej prerogatywy, że dopiero jak jest ktoś prawomocnie skazany,
to wtedy może go ułaskawić.
Mógł go ułaskawić, a w trakcie procesu tego nie może zrobić. Ja nawet nie wiem, co jest prawdą, tylko pokazuję tu Sąd Najwyższy, tu Trybunał Konstytucyjny.
Dwie sprzeczne opinie.
I jak taki zwykły Polak, takie państwo nie może przetrwać. Oni niszczą, jedna i druga strona, oba ule niszczą państwo polskie. To jest właśnie największa tragedia, bo gdyby oni mieli jakiś, któryś z tych ul miał jakieś pojęcie o rządzeniu i był samodzielny, a nie sterowany, nie? Z Rzymu, z Watykanu, czy z Moskwy, czy jeszcze skądś tam, to jeszcze można by tam rozważać jakieś poparcie tych uli, ale w rzeczywistości, zobaczcie, to jest destrukcja państwa polskiego.
I tak, bo kiedy teraz mówię, zwykły człowiek w ogóle nie wie, o co chodzi, ale też nie ma zaufania ani do jednych, ani do drugich.
I to jest właśnie największa zbrodnia Tuska i Kaczyńskiego, że zlikwidowali też zaufanie do państwa polskiego.
A na tym zależy na przykład Moskwie, bo to też jest doktryna moskiewska, o której się czyta niejednokrotnie.
To jeszcze Jurij Biezmienow to pokazał,
żeby
wprowadzać chaos.
Wprowadzać chaos i żeby zaufanie do instytucji państwowych było coraz mniejsze.
A potem przyjdzie jakiś okupant i, że tak powiem, posprząta ten bałagan. I ludzie go przywitają z ulgą. O, wreszcie będzie porządek. No taki jest plan. Stąd no, ta jakaś próba ratowania Rzeczpospolitej, to jest misja telewizji Idź Pod Prąd, no chyba rozumiecie, że to nie jest przesada, kiedy mówimy więcej niż telewizja. To jest taka ostatnia, można powiedzieć, związana z Jezusem Chrystusem, misja ratowania Polski przed totalnym upadkiem. Przed totalnym upadkiem, u progu którego stoimy.
Razem z wami to tworzymy, ponieważ...
Dlatego tylko jeszcze chciałem jedno zdanie, żebyście wiedzieli, że to nie jest, że tak powiem, taki, jak to zaraz część prymitywnych ludzi, o, chce się dorwać do władzy i pieniędzy. Wiecie, budżet telewizji Idź Pod Prąd jest naprawdę duży i każdy, kto pracuje w redakcji, przyjeżdża na zjazdy, może zobaczyć, jak ja z niego korzystam. Czy w jakiś sposób inny, że ja jem kawior, a ty, Haniu, masz tam świninę czy coś innego. Haniu, jemy to samo? Czy każdy inny może to pokazać? Mieszkam skromniej niż, myślę, 99% z was, 19 mniej więcej metrów kwadratowych i tak dalej. Także nie będę tam tego wyliczał, ale ja z tych pieniędzy nie korzystam w sposób egoistyczny dla siebie. Nie? Robię coś, co znajduje waszą akceptację. Chcecie wpłacać na tak zarządzaną telewizję, a pójście na kampanię prezydencką to jest jeszcze większe ryzyko. Przypominam, afera ta właśnie Wąsik i Kamiński, który stoi na czele tych dzisiejszych służb, no to była, żeby skompromitować Lepera, czyli kolegę Kaczyńskiego. Oni tworzyli Giertych, Leper i Kaczyński tworzyli jedną klikę, grupę rządzącą wtedy. I Kaczyński chciał się, tak jak w triumviracie, pozbyć konkurencji, wykończyć konkurencję. No i stąd ta afera, stąd do dzisiaj jeszcze te czkawki. A przypominam, że później, no, że dzisiaj już pan Leper nie żyje, nie? I no, zginął w tajemniczych okolicznościach. Także mieszanie się do polityki, wejście na tą najwyższą półkę, to jest gra o życie. To jest gra o życie. I ja wiem, że ten proces to jest sygnał dla mnie, żebym się już dalej nie angażował. Najlepiej, żebym wyjechał z Polski. To komuniści taki sygnał wysyłają. Mówię, jak nie, to przyjdzie zabójca. Tu siedzimy w domu Joe Łosiaka i nagle, no, wiele lat temu zaczął się strasznie
bardzo źle czuć,
bez powodu. Zdrowy, silny, duży chłop przecież. Okazało się, że ma kompletnie zniszczoną wątrobę. Skracając wątek, kiedy w najlepszej amerykańskiej klinice go leczyli i badali tę wątrobę, no to powiedzieli, proszę pana, albo pan jest zdegenerowanym kilkudziesięcioletnim alkoholikiem,
narkomanem
i to tak wygląda pana wątroba, albo został pan otruty. I to jest oczywiste. która hipoteza tu jest prawdziwa. Pan Żukowski, którego wspomniałem, Zbyszek, bo już jesteśmy po imieniu, pozdrawiam cię, Zbyszku, jeśli nas oglądasz, tak samo chcieli go wywieźć do lasu i zabić. Tylko że ktoś zobaczył i zaczął krzyczeć na ulicy. Mhm. Bo oni się boją. Dlatego teraz boją się, że Amerykanie zaczął o tym mówić. To jest strach komuny w Polsce, kato komuny w Polsce, że Amerykanie zaczął o tym mówić. Dlatego tu prośba do Polonii. Piszcie do swoich senatorów, piszcie do przeróżnych przedstawicieli, do Departamentu Stanu, czy gdzie tylko można. Piszcie o tej zbrodni sądowej. Bo kato komuna boi się Amerykanów. To jest jedyne, bo oni dają pieniądze, dają gwarancje, dają różne rzeczy. Także no, tam ja nie wierzę w te trybunały różne europejskie, bo tu wiecie, że to tam za 8 lat. Co za 8 lat to mnie już może nie być, nie? I tak dalej, nie? Niszczą nas i dają sygnał. Wyjedź z Polski. Wyjedź z Polski. Bo następnym etapem będzie to, co spotkało tych przed tobą. No i co mam teraz zrobić? Co byście mi radzili, drodzy widzowie?
Do tej pory widzowie piszą, Mariusz Borucki. Nawet mama, która nie lubi, kiedy pastor Chojecki krzyczy, w cudzysłowie, czy ostro mówi, stwierdziła, że sąd skazał niesprawiedliwie i dlatego, że Idź Pod Prąd TV odnosi sukces docierania do Polaków.
Proszę pozdrowić mamę. Normalnie ja nie krzyczę, no ale wiecie, telewizja rządzi się swoimi prawami, no żeby trochę ludzi oderwać od śniadania, czy lunchu, czy obiadu, no mówię teraz tak jak, bo nadajemy w porze śniadania, no czy już do pracy poszli Amerykanie, no to niekiedy trzeba głośniej tam coś powiedzieć, krzyknąć, w stół uderzyć, no bo to jest, to się wtedy ogląda, nie? A nie, że ja tam jeszcze wam, i tak się wam spać chcę rano, że mam was usypiać.
Super czat, mam super czatowiczkę, Emma Czapiewska. Ja też poproszę bilecik. Pozdrawiam serdecznie was i naszych polonijnych braci. No i oczywiście siostry też.
Pozdrawiamy. Klub Idź Pod Prąd Trójmiasto. Dziękuję, że byliście na procesie. Widziałem was także w poniedziałek w Lublinie, także kilkaset kilometrów. Kolejny dzień zarwany, dlatego kiedy mówię o ogromnych kosztach, to wyście osobiście, mówię, nasi widzowie, którzy przyjeżdżali płacąc, ryzykując, poświęcając swoją pracę. Także gdyby to zliczyć, to naprawdę ogromne pieniądze wychodzą z tego. To właśnie chcieli zrobić ci, którzy ten proces sfingowali, żeby nas też finansowo zniszczyć. Nie? To jest drugi aspekt tego.
Maria G., to już teraz powinny się bać kabarety.
Kabarety to są takie wentyle bezpieczeństwa, zresztą one nie głoszą Ewangelii, czyli nie uderzają w te filary systemu, nie dają prawdziwej wolności. O tu zobaczcie, mam Holy Bible, to może Holy Bible, nie, tu dla Polonii, nie, to jesteśmy jeszcze na amerykańskiej ziemi, to wam pomacham. No, to jest King James Version, to taki jeden z najbardziej szanowanych anglojęzycznych przekładów, dzięki. Jeszcze obiecałem historię biblijną z ojcem
Kornelem premiera. Morawieckim, ale jeszcze wcześniej dwóch super czatowiczów, Kacper Radka. Wow. Co do informowania o procesie, to wczoraj dziennikarz Onetu nazwał Kościół Nowego Przymierza w Lublinie sektą.
No oni tak mają, to dla nas, to nie jest dziennikarz, to trzeba inaczej nazwać.
I super czat Mateusz Kurzeja, dziękujemy serdecznie.
Pozdrawiamy. Wiecie, ten super czat, no on jest oczywiście fajny, tylko pamiętajcie, tam YouTube to zabiera, tam chyba, nie wiem, dużo bardzo. Jak chcecie, to ja wam proponuję, ustawcie tam nawet niewielki, ale stały przelew co miesiąc. Będziemy spokojniejsi, będziemy mieć mniej więcej przewidywalny budżet i też mniej tych pieniędzy pójdzie na marynację. Czyli no dziękuję wszystkim super czatowicom, ale na tym super czacie to symbolicznie, nie przesadzajcie, jeśli chcecie nas wspierać. To najtańszą opcją, to znaczy najmniej zabierają, to jest chyba przelew bankowy i najlepiej, mówię, cykliczny. Dziękuję wam wszystkim. Nie zawsze potrafię odpowiedzieć, bo ja tam dostaję te maile tam z banku, nie? I zwykle tam staram się odpowiedzieć, podziękować w kilku słowach. Teraz miałem troszkę cięższy czas. Mam nadzieję, że rozumiecie, że nie każdemu odpisałem, ale wszystkich was noszę w sercu, w modlitwie. Też proszę Boga dla was o ochronę, o zdrowie, o błogosławieństwo. żebyśmy rzeczywiście doczekali wolnej Polski. A teraz historia
Kornela Morawieckiego.
No, historia Kornela Morawieckiego jest bardzo burzliwa i ciekawa na każdym możliwym poziomie. Osobiście też miałem okazję go poznać podczas jednej z konferencji we Wrocławiu, tam z profesorem Zybertowiczem. No wtedy on takie dziwne koncepcje jakieś takie hybrydowe, jakieś komunistyczne, jakieś tam wymyślał, ale nie o tym chciałem wam opowiedzieć, bo to jest dość rzeczywistość wszystkim znana, ale jego drogi kiedyś skrzyżowały się z Joe Łosiakiem, nie? Czyli tym człowiekiem, który przyniósł Ewangelię do ruchu oazowego. To właśnie Joe Łosiak przyniósł te cztery prawa Billa Brighta, Campus Crusade for Christ. Chyba jako jedyny ze wschodniej Europy jest wymieniony w biografii Billa Brighta, tego założyciela Campus Crusade for Christ. No, ale nie o tym, bo tu wiecie, tych wątków, jak taka wspaniała jest historia, to ja bym tych wątków mógł wam tu opowiadać i opowiadać, a unikam mi tu zasnęła. Być może niektórzy z was też, ale wracając do Kornela, Joe Łosiak nie tylko prowadził taką działalność ewangelizacyjną, ale też wspierał Solidarność na różne sposoby. No zobaczcie, że tu się doskonale rozumiemy, że nie można tego, co Jezus powiedział w swoim słowie, czy ogólnie też całej Biblii, sprowadzać tylko do tego wymiaru duchowego i do zbawienia. Ludzie zbawieni mają być solą ziemi, czyli zmieniać politycznie społeczeństwo, zmieniać moralnie, zmieniać, dając wzór, dając przykład, że można inaczej. Dlatego też wszyscy rozsądni chrześcijanie angażują się na różne sposoby. Nie wszyscy muszą kandydować na prezydenta czy bezpośrednio w politykę się angażować, ale na różne sposoby muszą chrześcijanie angażować się w życie swojej społeczności, czyli w politykę tak rozumianą szerzej. Nie? Sprawy polis, czyli się mówi sprawy społeczne niekiedy. Nie? To jest już obowiązek każdego chrześcijanina. Joe Łosiak też to doskonale rozumiał i wspierał Solidarność. I spotykał się i z Walentynowicz, i tam różne historie. Część znajdziecie tych historii w książce Joe Łosiaka Rewolucja Jezusa. Tu przywieźliśmy, nawet trochę rozdajemy tu. Polonii Zbyszek Żukowski dostał z osobistą dedykacją właśnie też w kościele tu na Florydzie. I podobna sytuacja miała miejsce z ojcem tego premiera, który z jednej strony mówi, że tu on jest za wolnością słowa, żeby można mówić to, co człowiek chce, nawet jeśli by chciał krytykować władzę, o kościele nic nie powiedział, a jego rząd, reprezentowany przez prokuraturę, właśnie niszczy wolność słowa, także to już zostawiam ocenie sumienia.
Ale tutaj też jest walka Morawiecki-Ziobro.
W tej walce troszkę lepszą stroną w mojej ocenie jest jednak premier Morawiecki, nie? Że Ziobro, chociaż oczywiście też ma pewne atuty, czyli pewne prawdziwe rzeczy po swojej stronie, jest jednak siłą, która ciągnie Polskę na dno. Nie? Taka jest moja ocena, możemy się tutaj podyskutować sobie, ale to jest, mówię, to tak jak jest burdel i tam jest na przykład uczciwa burdel mama, jakaś fajna prostytutka, i jakaś wredna prostytutka, nie? I my tak sobie omawiamy, która jest, ta jest fajna, ta burdel mama, bo tam na przykład...
Ale wróćmy do Kornela Morawieckiego.
Wróćmy do Kornela Morawieckiego. Joe Łosiak był jego takim opiekunem podczas pobytu tu w Stanach Zjednoczonych. Tydzień z nim, zdaje się, w Chicago spędził. No i przyszła niedziela. No i myślisz, do jakiego kościoła poszli?
Do Joe Łosiaka, w sensie do protestanckiego.
Tak, do Moody Church, tam gdzie myśmy byli, gdzie była konferencja zorganizowana właśnie przez Annie i Joe Łosiaków. Tam właśnie w tym kościele był Joe Łosiak i Kornel Morawiecki. On już dzisiaj nie żyje, ale to jest może dla premiera będzie ważna informacja, że jest szansa, że odpowiedział na to, co usłyszał od Joe Łosiaka i co usłyszał w kościele Moody Church w Chicago.
I tym akcentem pozytywnym kończymy.
Jezus same pozytywne akcenty nam daje, tylko problem, czy ty chcesz, nie? Wiecie, nie ma lepszej oferty niż to, co daje Jezus Chrystus. On zrobił za ciebie wszystko. Wykonało się, powiedział. Wykonało się. Skończone. Nie? To, co katolicyzm robi, to jest ogromne, wielkie oszustwo. Kiedy oni mówią, że ich sakramenty dają zbawienie, że oni tam powtarzają ofiarę Jezusa na tych swoich mszach, to jest łgarstwo. Jezus raz na zawsze złożył za ciebie i za mnie doskonałą ofiarę, przyjętą przez Boga Ojca, dowód zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jezus dzisiaj żyje bez żadnych pośredników, bez sakramentów, bez twoich starań, dobrych uczynków, zasług i tak dalej, bez pośrednictwa księży, rabinów, nawet pastorów. Ja ci tylko mówię, gdzie jest źródło, a ty sam musisz otworzyć drzwi. Jezus już stoi i kołacze. I to, co on oferuje, to się w pale nie mieści. To wiecie, ja jeszcze tego też siedzę nad tym 40 lat prawie, ale i tak jeszcze wszystkiego nie pojąłem. Joe siedzi jeszcze dłużej, tam ze 60 i też jeszcze nie ogarnia. I ty też nie ogarniesz, bo Słowo Boże mówi, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg w niebie dla nas przygotował. To wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Możesz to mieć dziś za darmo. Jezus kupił bilet do nieba dla ciebie na krzyżu Golgoty. Zmartwychwstał, stoi i mówi, jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Głoszenie tego to moje największe przestępstwo. Chwała Bogu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
Dziękujemy serdecznie. Był z nami pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję ci. Do zobaczenia.
Ja wam też powiem od siebie, tu pastor mnie wyzwał, że jestem dobrze poinformowany. Wiadomo, jestem synem, mam już 36 lat i w życiu nie słyszałem, żeby mój pastor, żeby mój ojciec przeklął. W różnych sytuacjach razemśmy przecież bywali nerwowych i tak dalej. Nigdy nie słyszałem żadnego słowa na K. No tego typu w Polsce, no to jakieś są podobne. Samemu mi się często zdarza. Także zobaczcie, jaka to jest perwersja, że ten człowiek jest sądzony za jakieś wulgaryzmy, jakoś niekulturalny język, nie wiem, w debacie publicznej. Ja dobrze wiem, że skoro on tego nie mówi w nerwach, przy różnych sytuacjach, nie wiem, gdzieś się uderzy, coś tam wyskoczy na drodze, nigdy żadnego przekleństwa nie słyszałem z jego ust, no to wiem, że mówi w takim razie ostry język po to, żeby do was docierać i jak sami dobrze wiecie, robi to z sukcesem i za to jest w Polsce sądzony przez ludzi, którzy założę się i zresztą wiemy to na różnych taśmach, że klną jak szewce przy byle okazji. Także perwersja tego jest ogromna.
Razem z moim przyjacielem Mateuszem i moją córką Litką nagraliśmy cover Jacka Kaczmarskiego Poczekalnia. Niestety treść tej piosenki jest ciągle aktualna i jako naród dajemy posłuch fałszywym megafonom. Ale nie możemy tracić nadziei i dlatego piosenkę tę dedykujemy pastorowi Pawłowi Chojeckiemu za jego nieugiętość i codzienną pracę ostrzegania przed fałszywymi megafonami i wskazywania drogi ku wolności. Spikerzy fałszywych megafonów próbują zastraszyć i zatkać usta pastorowi Chojeckiemu, ale Paweł robi swoje i tak trzymaj, Pawle. Jesteśmy z tobą.
Siedzieliśmy w poczekalni, bo na zewnątrz deszcz i ziom. Do pociągu sporo czasu jeszcze było. Można zatem wypić kawę albo rzucić coś na ząb, bo nikt nie wie, kiedy człowiek znów napcha ryło. Wtem słyszymy ku ustu koty i lokomotywy świst, więc rzucamy się do wyjścia na perony. Ale w miejscu nas zatrzymał megafonów zgrzyt i pisk. Ponieważ pociąg ogłosiły megafony, uwierzyliśmy megafonom. Uprzejmie wszak ostrzegły nas, co stać w deszczu na peronie, skoro przed nami jeszcze czas. Żarcie szybko się skończyło, nota zagroziła nam. Zaczęliśmy drzemać, marzyć i flirtować. Ktoś przygrywał na gitarze, zanucili tu i tam. Zaciążyły nam do tyłu nasze głowy. Wtem słyszymy ku ustu koty i lokomotywy świst, więc o zwale podnosimy się z foteli. Ale w miejscu nas zatrzymał megafon, zgrzyt i pisk. Oh, never. nasz pociąg przez megafon powiedzieli. Uwierzyliśmy megafonom, pomarzyć w cieple, dobra rzecz. Po co stać w deszczu na peronie, zamiast fotelu miękkim lec. W marzeniach przyszła kolej na dziewczyny oraz łyk, co pozwolił nam zapomnieć o czekaniu, gdy tymczasem za oknami enty już się puszył świt i poczuliśmy się trochę oszukani. Więc gdy znowu chłop stukoty usłyszeliśmy i świst, kary się dzieliśmy dalej na perony, lecz zatrzymał nas na progu już znajomy krzyk i pisk. To nie wasz pociąg, ogłosiły megafony. Uwierzyliśmy megafonom, w końcu nie było nam tak źle. Po co stać w deszczu na peronie, gdzie z wszystkich stron wichura dmie. Uderzyło nas jak gromem, spojrzeliśmy wreszcie w krąg, a już wiele, wiele świtów przeminęło. I patrzymy w starcze oczy, powstrzymując zdarzenie rąk, zadziwieni gdzie się życie nam podziało. Wybiegamy na perony, lecz na torach leży zasem, a pory ten pod lasem opuszczone. Żaden pociąg nie zabierze już tej poczekalni nas. Milczą teraz niepotrzebne megafony i gorzko się zapatrzyliśmy w zebrane nam dalekie strony. I w duszach swych przeklinaliśmy tę łatwą wiarę w megafony.